Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go? On im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu rójść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zawieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miarki mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i zapytali go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
Laudetur Jezus Chrystus. Muszę wam się przyznać na samym początku, że mam duży problem z dzisiejszym Słowem Bożym. I to bardzo duży problem, ponieważ oczywiście potrafię poskładać te literki, wyrazy połączyć w zdania, ale dla mnie jest to zbyt trudne, aby pojąć tak naprawdę, co Bóg chce przekazać w dzisiejszej Ewangelii. Wyłania się bardzo ciekawy obraz w ogóle Pana Boga, czyli Boga, który już zna wynik gry, który toczy się w świecie. Mniej więcej wygląda to tak: spokojnie, ja mam czas, daję wam ten czas, kochanym moim ludziom, po to, żebyście się nawrócili. Mniej więcej tak bym to ujął. Czyli wygląda to tak, jakby Bóg pozwalał na to zło. Wygląda tak, jakby dosyć często nie reagował, ponieważ to wszystko musi się stać. Czyli to, co się dzieje, po prostu musi się stać. Kiedyś czytałem taką krótką wypowiedź w internecie, bardzo drastyczna, bolesna, przejmująca, ale też rozumiem emocje, które z tego tytułu jakoś wynikają. Była to rzekomo napisana historia dwóch ludzi, którzy już umarli i rozmawiali przed bramami raju. Jeden mówi do drugiego mniej więcej taką historię: ty, a pamiętasz, jak byliśmy wtedy w obozie w Auschwitz i gonił nas pies, który chciał ciebie pogryźć? I drugi się śmieje, mówi: o tak, pamiętam, to były czasy. Po czym ten drugi mówi: a pamiętasz, jak gonił nas gestapowiec, ponieważ chciał ciebie zamordować? A tak, pamiętam, to były czasy. I się zaczynają śmiać. Nagle przychodzi do nich Jezus i mówi: o czym rozmawiacie? I oni we dwóch w tym momencie mówią: a nie zrozumiesz, nie było cię tam. Bardzo bolesna historia, pokazująca, ile emocji w tym wszystkim jest. I nieraz faktycznie tak się mówi: gdyby Bóg był, to przecież nie pozwoliłby na to wszystko. nie pozwoliłby na takie bestialskie traktowanie. Nie pozwoliłby na to, żeby ten świat tak wyglądał. A jednak dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że jednak Bóg pozwala na pewne rzeczy. To, że ja tego nie zrozumiem, to, że wielu z nas tego nie rozumie, to jest kwestia tylko tego, że my nie dorastamy do mądrości Bożej. To my jesteśmy niedojrzali w pewnych rzeczach. Ja wiem, że to może być argument wymówka. Natomiast chciałbym pokazać, że Bóg czasami ma działanie, które przed nami jest zakryte. Ponieważ On ma plan, faktycznie ma plan. Co więcej, takie nauczanie, że wszystko musi się stać, nie jest tutaj nauką potępioną w Kościele, która nazywała się predestynacją. Czyli niezależnie od tego, co robimy, i tak już jesteśmy przeznaczeni na to, albo być w niebie, albo w piekle. Dlaczego? Ponieważ czasami modlitwy człowieka zanoszone do Pana Boga działają. Mało tego, naginają rzeczywistość, w której żyjemy. Bardzo ciekawa rzecz. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć pewne opowiadanie Bruno Ferrero, żeby pokazać nieraz takie działanie Pana Boga, zanim oczywiście przejdę do konkretnych sytuacji z życia. Pewien człowiek wątpił w Bożą miłość i robił Bogu wyrzuty, że nie kocha ludzi, skoro w świecie jest tyle krzywdy i niesprawiedliwości. W końcu jednego dnia stanął przed nim anioł i zaprosił go na małą wycieczkę, aby, jak twierdził, pokazać mu drogi Pana Boga. Zaraz na początku tej wędrówki spotkali dwóch ludzi. Człowiek bardzo zły wręczył złoty kielich drugiemu, temu dobremu. Anioł zabrał kielich dobremu i zaniósł go z powrotem do złego. Człowiek zapytał: co ty robisz? Przecież to jest nieuczciwe i niesprawiedliwe. Anioł prosił o nie zadawanie pytań, tylko bacznie przyglądanie się rozwojowi całej sytuacji. Następnie stanęli przed chatą pewnego biednego chłopa. Gdy ten pracował w polu, anioł podpalił jego dom. Człowiek zaczął gasić pożar, ale anioł mu na to nie pozwolił. Człowiek pełen pretensji krzyczał: jak mogłeś to zrobić? Podpaliłeś dom tego biednego rolnika. Powinieneś pomagać ludziom. Co ty wyprawiasz? Ale anioł kazał mu się nie wtrącać, tylko dalej obserwować wydarzenia. Poszli więc dalej i zatrzymali się nad rzeką. Przez zniszczony mostek przechodził ojciec ze swoim małym synkiem. Wtedy anioł przewrócił mostek i ojciec z synkiem wpadli do wody. Głęboki nurt porwał dziecko, które szybko się utopiło. Ojciec rozpaczał. Tego było za wiele dla bohatera naszego opowiadania. Stanął przed aniołem i powiedział z całą stanowczością, że nie pójdzie ani kroku dalej. Wołał: ty nie jesteś od Boga. Ty jesteś diabeł wcielony, skoro pozwalasz na takie rzeczy. Okradłeś sprawiedliwego, podpaliłeś dom biednego, a teraz zabiłeś to niewinne dziecko. Nie jesteś żadnym aniołem. Na to anioł powiedział ze spokojem: mylisz się. Jestem aniołem wysłanym przez Boga, aby wypełnić Jego wolę na ziemi, a tobie pokazać, że Bóg kocha każdego człowieka, nawet jeśli tego nie pojmujesz. Gdy człowiek nadal kipiał ze złości i wzburzenia, anioł wyjaśnił mu poszczególne sytuacje. Najpierw pierwszą, z kielichem, w którym, jak się okazało, była trucizna. Gdy anioł zostawił go, dobry człowiek otrułby się, a tamten przejąłby jego majątek. Takich sytuacji nie brakuje w życiu. Człowiek podstępny, który chciał otruć sprawiedliwego, poniesie kiedyś karę za swoje czyny. Anioł zapewnił go, że ubogi rolnik, któremu dom został spalony, odnajdzie później wielki skarb, o którym nic nie wiedział, i za to będzie mógł żyć dostatnio, choć oczywiście wiązało się to z początkową stratą. Człowiek, który jednak szedł przez most z dzieckiem, okazał się zły i okrutny. Żył w sposób bardzo daleki od Pana Boga, wyrządzając krzywdę także innym dzieciom. Prowadził bardzo rozwiązłe życie i krzywdził innych. Po stracie syna jednak, którego kochał na swój sposób, synek oczywiście trafi do nieba, a ojciec będzie miał szansę na nawrócenie i, jeśli będzie chciał, zmieni swoje życie. Tym sposobem obaj będą w niebie. Gdyby anioł tego nie zrobił, obaj zostaliby potępieni, ojciec za swoje czyny, a dziecko bo nie będzie potrafiło żyć inaczej, wychowane przez takiego ojca. Bardzo ciekawa bajka, czy opowiadanie, Bruno Ferrero. Natomiast, wiecie, bajka bajką, nie? Ale jest jeszcze życie. I nieraz jako ksiądz spotykałem się z takimi sytuacjami, które pokazywały mi, że Bóg faktycznie działa poprzez sytuacje, w których ja nie potrafię wyjaśnić Jego działania. Oczywiście po ludzku mógłbym powiedzieć komuś: Pan Bóg cię kocha, ale za to dostałbym zęby. Po prostu. I pamiętam dwie takie sytuacje z pracy w kancelarii, z pomocy i z pracy z ludźmi. Pierwsza sytuacja, o której byłem przerażony. Przyszedł do mnie mężczyzna i mówi: proszę księdza, chcę dokonać aktu apostazji, ponieważ Pan Bóg chyba tam może jest, ale co mnie tam to obchodzi? Wytłumaczyłem mu wszystkie konsekwencje tego działania, co się z tym wiąże, że nie ma szansy na zbawienie i tak dalej, i tak dalej. Po czym ten mężczyzna, patrząc na mnie bardzo ironicznie, stanął tak mniej więcej 2 metry ode mnie, tak jak jest ta granica biurka, złapał się mocno za krocze i mówi: Bóg to mi może. Mówię: proszę Pana, błagam, Pan nigdy nie mówi takich rzeczy, nigdy. Nawet jak ma Pan problemy z wiarą, błagam, Pan nigdy tak nie mówi. Zaczął się śmiać ironicznie, bardzo głośno, po czym jeszcze raz złapał się za krocze i mówi: Bóg to mi może, rozumiesz, księżulku? Bóg to mi może. Bardzo ciężka sytuacja, ja już nie wnikam w całą rozmowę. Natomiast 2 miesiące później jego córeczka umarła. Wypadek. Wypadek samochodowy, zginęła na miejscu. Kilka osób z nią szło, ona jako jedyna zginęła. I pamiętam, że ten mężczyzna podszedł do mnie później, bardzo struty, zresztą się nie dziwię, usiadł w ciszy w kancelarii, popatrzył na mnie i mówi: proszę księdza, to przeze mnie? Czyli zobaczcie, czasami bywają takie sytuacje, w których człowiek wreszcie zaczyna myśleć. Jestem przekonany, że ta dziewczynka jest w niebie, jestem przekonany o tym i jestem przekonany o tym, że ten mężczyzna ma szansę na to, żeby chociaż chwilę powalczyć o siebie, żeby spróbować. Jest to ciężkie do wytłumaczenia. Tak samo jak pamiętam drugą sytuację, gdzie przyszła do mnie kobieta, która chciała prosić o zgodę na to, żeby pełnić funkcję mamy chrzestnej, po czym w rozmowie wyszło, że od 30 lat żyje w związku niesakramentalnym i nie chce tego zmienić. Zaczęła się śmiać oczywiście ze mnie, kiedy jako ksiądz zacząłem jej tłumaczyć, oczywiście nie z jakąś wyższością, nie z jakimś wyrzutem, tylko chciała mi pokazać, że nie może pełnić funkcji mamy chrzestnej, ponieważ nie spełnia tylu i tylu warunków. Poza tym ona nie może przyjmować Komunii Świętej, jej na tym nie zależy, nie chce też żyć w białym małżeństwie. Po czym zaczęła się też ze mnie śmiać. To były początki mojego kapłaństwa i mówi tak: oj księżulku, ksiądz też jeszcze młody jest, życia nie zna. Życie szybko zweryfikuje pewne rzeczy. Natomiast co ksiądz może wiedzieć o życiu? Co ksiądz może wiedzieć? Ja pamiętam, że z natchnienia wtedy powiedziałem taką rzecz: proszę Pani, Bóg daje Pani ostatnią szansę. Jeżeli Pani się nie przeżyje nawrócenia, nie ma Pani szansy na niebo. Po prostu nie ma Pani szansy. A przecież cały czas mówiła, że jest wierząca i tak dalej. Ciekawe w ogóle, bo ta rozmowa odbyła się w kancelarii, kiedy nie było prądu. Ja siedziałem przy świecach zapalonych, taka mroczna trochę atmosfera. Akurat kancelarię miałem w nocy. Znaczy zaczynamy o 19 i siedzimy aż do ostatniej osoby, która przyszła. I co ciekawe, przyszła Pani tydzień później, usiadła znowu, tak jak miał pecha takiego, ale usiadła i mówi: proszę księdza, umarł. Mówię: ale co umarł? No mój mąż umarł. Oczywiście ona tak mówiła, nie? Bo łatwiej się dobiera takie słowa mój mąż, żeby tkwić w kłamstwie. Natomiast mówię: no po prostu, no w łóżku umarł. Tak z chwili na chwilę. Mówię: ale dlaczego, pyta mnie. Proszę księdza, dlaczego Bóg robi takie rzeczy? Mówię: być może dlatego, że chce, żeby chociaż Pani miała szansę na niebo. Wy dokonaliście wyboru. Teraz może Pani zrobić wszystko, żeby modlić się za niego, zamawiać mszę. Mam nadzieję, że okaże mu miłosierdzie. Ale skoro żyliście tak przez 30 lat, no to Bóg, pomimo tego, że mówiliście, że jest wierzący, był Wam daleki. Bardzo daleki. Więc błagać Boga, aby chociaż On jego wybrał. Widywałem tę kobietę oczywiście na parafii, później przyjmowała Komunię Świętą, więc widziałem, że próbuje walczyć. Zobaczcie, że Bóg stworzył naprawdę świat doskonałym. Tylko nieraz my, poprzez nasze myślenie, nasze chore usprawiedliwianie, poprzez dorabianie teorii i wymyślanie, o co temu Panu Bogu chodziło, potrafimy wszystko popsuć. Naprawdę wszystko potrafimy popsuć. Jakiś czas temu w ogóle rozmawiałem z moim parafianinem, którego tata okazało się, że jest takim ekspertem w dziedzinie psychologii zwierzęcej, znany w ogóle nie tylko w Polsce. I opowiedział taką rzecz, że specjalizuje się w kotach, psach i koniach. I powiedział bardzo ciekawą rzecz, że w ogóle psy jako dzikie zwierzęta nienawidzą być głaskane. Dla nich to jest oznaka od razu uległości, oznaka tego też, że zostaje ewentualnie wyzwany na jakiś tam pojedynek. Natomiast ze względu na to, że mają w sobie coś takiego, dla nas to jest niepojęte, bo to nie mówię o miłości. Nie wiem natomiast, jakie słowo dobrać. Natomiast jak wchodzą do tak zwanego stada ludzkiego, czyli no, na przykład mieszkają w domu, a stado ludzkie bardzo lubi to, kiedy się głaszcze psa, to on jest w stanie zrezygnować z tego. Właśnie na rzecz stada. Jaka niesamowita uległość. Czyli nas, wiecie, w takim dużym skrócie myślowym tak potrafią kochać to stado, czyli w tym przypadku człowieka, że nawet pozwalają być głaskane. To jest w ogóle wielka rzecz. I człowiek został stworzony do tego, żeby kochać w sposób bardzo dojrzały. Został stworzony do tego, żeby być po prostu, nie, żeby być z miłości z Bogiem, a jednocześnie nie potrafi tego wykorzystać. Tak często odrzuca się miłość Pana Boga. To jest w ogóle niesamowite, jak to wszystko działa. Ja widzę, że w swoim działaniu chciałbym bardzo mocno przyspieszyć działanie Pana Boga, kiedy widzę taką ludzką niesprawiedliwość. I mówię nieraz z wyrzutem do Pana Boga: Panie Boże, ale Ty nie widzisz, co się dzieje z Kościołem? Nie widzisz, że on tonie? Nie widzisz, że niedługo pary homoseksualne będą mogły adoptować dzieci? Nie widzisz tego wszystkiego, jak ludzie plują Ci w twarz? I nic z tym nie zrobisz? Pozwalasz na to? A właśnie dzisiejsza Ewangelia odpowiada: pozwólcie ruść pszenicy i chwastom razem. W ogóle niesamowita rzecz. Totalnie nie do pojęcia dla mnie, natomiast pokazuje, że Bóg ma swoje myślenie. Nieraz tak swoim parafianom opowiadam, że zwróćcie uwagę w takim ludzkim myśleniu. Gdyby na przykład Pan Bóg zabrał mnie dzisiaj, znaczy w ogóle ja bym był bardzo szczęśliwy, kocham życie, ale żyję perspektywą jednak wieczności jako wielkiej nagrody. Ale załóżmy taką sytuację, że Pan Bóg zabiera mnie, czyli umieram z dnia na dzień. Wielu parafian mogłoby, którzy jakoś mnie cenią, być może nawet lubią, mogliby mieć żal do Pana Boga. Dlaczego go zabrałeś? Przecież on nam pomagał zrozumieć Pana Boga, starał się być człowiekiem w tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład Pan Bóg wiedział, że za kilka lat ja się całkowicie posypię. Że na przykład będę żył z kobietą, że będę okradał parafian, że popłynę całkowicie. Pan Bóg wie, jaki mam charakter, wie, jaką mam predyspozycję do grzechu jak każdy, i On wybiera najlepszy moment dla wszystkich, aby danego człowieka odwołać z tego świata. Nieraz ludzie mylą miłosierdzie Pana Boga ze sprawiedliwością. Co ciekawe, wikariusz z parafii powiedział genialną rzecz, że Bóg ma nadmiar miłosierdzia w swoim działaniu, ale ludzie mylą to z pobłażliwością, że Bóg na wszystko pozwala. A dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że tak nie jest. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje o tym, że Bóg owszem ma nadmiar miłosierdzia, bo pozwala i chwastom, i pszenicy ruść razem. Ale przyjdzie taki moment, w którym Bóg mówi: stop, dalej już nie pozwalam. Jedne będzie trzeba wrzucić do pieca i spalić, koniec, kropka. I to jest Bóg, który ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia. Jest taki film Chata, który też bardzo ciekawie pokazuje pewną rzeczywistość. Ja jako człowiek mam taką niesamowitą łatwość, i to skrzywdzące, w ocenie drugiego człowieka. Czyli mówi: ten dobry, ten zły, ten na pewno trafi do piekła, bo żyje w taki sposób. Chore myślenie. I większość z nas, myślę, że ma podobne, żeby tak szybko oceniać. I pamiętam, że ta mężczyzna, który, tak jak wspomniałem na początku dzisiejszego słowa, mężczyzna, który stracił swoją córeczkę. Nie pamiętam szczegółów tego filmu. Natomiast córka chyba została porwana i później ostatecznie zamordowana, czy tam po prostu ogłoszona za tą, która zniknęła. I w pewnym momencie ten mężczyzna, oczywiście to jest protestancki film, za co przepraszam, ale dosyć ciekawie oddaje tę myśl. Jest pokazane, że ten mężczyzna spotyka się z Panem Bogiem i Pan Bóg pokazuje mu w jakimś tam wyobrażeniu właśnie tego mężczyznę, który zamordował jego dziecko, niech będzie, że córeczkę. I ten mężczyzna od razu mówi: do piekła z takim. Przecież on musi od razu ponieść karę. Bóg taki zdziwiony mówi: szybko przyszła ci ta ocena. Bardzo szybko. Za chwilę okazuje się, że pokazuje mu jakiegoś jeszcze innego człowieka, który żył też w sposób bestialski. I mówi: no dobrze, bawisz się Boga, to baw się dalej. Co z tym? On mówi: no do piekła, przecież to sprawa oczywista. Taki człowiek od razu powinien ponieść karę. Mówi: dobrze, w takim razie tam trafi. I nagle pokazuje jego dwójkę dzieci, córeczkę i tam chłopca. I mówi: dobrze, zatem dokonaj wyboru, które z nich trafi do piekła, które do nieba. Powiem ci tylko, że jedno z nich bardzo się pogubi w życiu. Ale to ty możesz dokonać teraz wyboru. I ojciec zaczyna się wycofywać. ponieważ kocha. Ponieważ kocha te swoje dzieci na swój sposób. To nie jest gdzieś tam obce. I Bóg właśnie jest kimś takim, kto tak kocha, co jest dla nas niepojęte. Bóg nigdy nie powie, kocham was wszystkich. Nigdy tak nie powie. Bóg powie, kocham każdego. I On właśnie na życie każdego w taki sposób patrzy. Przeniknięty miłością, zrozumieniem, Bóg nieustannie będzie dawał szansę aż do pewnego momentu. I kiedy ten mężczyzna widzi, że musi dokonać między swoimi dziećmi, mówi, nie chcę dokonać takiego wyboru. A Bóg naciska i mówi, musisz. Musisz zdecydować, które z nich będzie zbawione, które potępione. I on coraz bardziej się wycofuje, coraz bardziej taki, wiecie, zmęczony, przestraszony, przerażony, łzy ciekną mu po policzkach, aż w końcu mówi, nie chcę dokonywać takiego wyboru, biorę to wszystko na siebie. Mówi, ja chcę cierpieć, żeby moje dzieci nie musiały. Bóg się uśmiecha i mówi, o właśnie, i takiego wyboru dokonał Jezus Chrystus. Wszystko wziął na siebie. I to jest prawda o Bogu, że Bóg kocha miłością, która jest dla nas niepojęta. Dla nas jest to życie usłane właśnie cierpieniem, o którym wspomniałem. Pełne niezrozumienia, bólu, rozpaczy. Chcielibyśmy wszystko już, żeby się zakończyło. A Bóg ma czas. Bóg zna wynik gry. Dlatego pozwala sobie na taki luksus. A my mamy to odczytywać. My mamy być Mu wierni. Kochać Boga ponad wszystko, ale o tym powiem już w kolejnym kazaniu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.